Dobrze, moi drodzy, jesteśmy dalej w takiej serii pogromcy mitów. Pogromcy mitów mają na celu jakby pokazać, że rzeczy, w które wierzymy, nie do końca są prawdą i utarliśmy sobie w chrześcijańskim świecie wiele różnych fantastycznie ułożonych fraz, które brzmią jak z Biblii, które brzmią pobożnie, jakkolwiek sens jest ich zupełnie inny. I chciałbym, abyśmy dzisiaj dotknęli takiego tematu, który jest na krawędzi, który z jednej strony jest prawdą, ale nie do końca. I tym mitem dzisiejszym jest to, że Bóg szuka jednego człowieka, aby wypełnić swoją wolę. Bóg szuka jednego człowieka, aby wypełnić swoją wolę. Jeśli jesteś z mojego pokolenia bądź wyżej, czyli jesteś starszy ode mnie, to prawdopodobnie nie jesteś świadomy kultury, w której my żyjemy. To jest kultura superbohaterów. Kultura superbohaterów, supermenów, Batmanów, Spidermanów, Avengers i tego typu różnych historii. I ciekawe jest to, że według firmy Walta Disneya, według firmy Marvel, jest ponad 7 tysięcy różnych postaci, które są bohaterami. I tak było w roku 2010. W roku 2018 mówi się na różnych forach, że jest ponad 15 tysięcy różnych superbohaterów. Kiedy chciałem sprawdzić, jaka jest liczba tych bohaterów, to jest podana alfabetyczna lista, że na A i wymienione są nazwy tych bohaterów, na B i wymienione są nazwy tych bohaterów, na C, na D i E i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To niejako odzwierciedla, moi drodzy, kulturę, w której my żyjemy. Że jeden człowiek jest w stanie po prostu zmienić absolutnie wszystko. Prawdą jest, że Jezus Chrystus zmienił jako jedna osoba absolutnie wszystko, ale On był Synem Bożym i był Synem Człowieczym i On zmienił cały bieg historii. Natomiast my jako ludzie czasami myślimy, szczególnie w tym czasie, że my jesteśmy również takimi superbohaterami, którzy są w stanie przynieść rewolucję. To bardzo fajnie brzmi. To bardzo fajnie brzmi, ale to nie do końca jest prawda. Bóg bardzo często rzeczywiście wybiera jednego człowieka, aby coś rozpocząć i kiedy to rozpocznie, to w tym momencie inni dołączają się do niego. I za chwilę pokażę wam filmik, on wygląda śmiesznie, ale on jest taką prawdą, nie powiem, że duchową, ale on jest prawdą taką nawet socjologiczną, w jaki sposób jeden człowiek jest w stanie zarazić swoją ideą wielu innych ludzi. Zobaczcie ten filmik.
If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons.
Skupcie się
first,
na tym tańczącym.
Of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, Remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader.
Okay, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A komu było najtrudniej? Najtrudniej było temu pierwszemu, aby wejść i zacząć tańczyć. I on tańczył sam przez jakiś czas. Później bardziej podekscytowany drugi się dołączył i już się zaczęło to rozkręcać i rozkręcać i rozkręcać i rozkręcać. A generalnie tak w przywództwie, tak w budowaniu każdej organizacji to się nazywa budowanie momentum. Tak się buduje momentum. Czyli jedna osoba rozpoczyna coś, a inni się dołączają. A więc nie możemy zlekceważyć roli jednej osoby, ale z drugiej strony żyjemy w czasach, że ta jedna osoba jest przeceniona. Dlatego, że jedna osoba jest powołana przez Boga, aby coś rozpocząć, ale niekoniecznie już dokończyć. I tak wygląda to, co wygląda na tym filmiku, że widzimy, że ciągle i ciągle i ciągle i ciągle ludzie dołączają się do tego, co rozpoczęła jedna osoba. Kiedy Giermek wraz z Jonatanem walczyli przeciwko Filistynom, na początku był tylko Jonatan, później dołączył Giermek. Kiedy oni zaczęli pokonywać Filistynów, w tym momencie dołączyła się reszta Izraela. To jest prawdziwe przywództwo. To jest człowiek, który został powołany przez Pana Boga, tak już mówiąc naszym językiem, który ma coś rozpocząć, coś pozytywnego, a inni się do tego dołączają. Być może ciebie Bóg powołuje, abyś coś rozpoczął. Być może Bóg mówi do ciebie, żebyś coś rozpoczął. Być może jesteś tą osobą, ale pamiętaj, ty sam nie wystarczysz. Jaki jest Boży sposób działania? Boży sposób działania jest taki, że on zaczyna od jednego, aby zarazić wielu. On zaczyna od jednego, aby zarazić wielu. Bożą koncepcją, w Bożym myśleniu nie było tylko powołać Mojżesza i tak to zostawić. W Bożym myśleniu nie było powołać apostoła Pawła i tak to zostawić. Dlatego, że każde pojedyncze powołanie jest powiązane z innymi ludźmi. Ono nie jest po to, abyś ty się cieszył i czekał, aż umrzesz, aż pójdziesz do nieba, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ono jest po to, aby twoje powołanie miało wpływ na innych ludzi. Naprawdę jest to smutne, kiedy my nie rozumiemy tej podstawowej zasady, że Bóg rozpoczyna od jednego, aby zarazić wielu. Druga rzecz odnośnie Bożego pomysłu jest taka, aby wywierać wpływ na świat. Boży pomysł, aby wywierać wpływ na świat. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Chrystus mówi, tam gdzie jest dwóch lub trzech, tam jestem pośród nich. Jeśli mielibyśmy podać definicję lokalnego kościoła, to lokalny kościół to są dwie osoby bądź trzy osoby, które spotykają się w imię Jezusa i wtedy już jest kościół. I jest taki popularny mit, który prowadzi donikąd, to jest to, że kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, stajesz się częścią globalnego kościoła. I to jest prawda. Ale globalny kościół jest rozparcelowany również na lokalny kościół i Chrystus, kiedy mówi w Księdze Objawienia, w Apokalipsie, kiedy mówi do kościołów, to mówi do kościoła w Laodycei napisz, do kościoła w Filadelfii napisz, do kościoła w Smyrnie napisz. Jezus wysyła swoje poselstwo do poszczególnych lokalnych kościołów. Kiedy patrzysz na list do Koryntian, to jest list do kościoła w Koryncie. Kiedy patrzysz na list do Tesaloniczan, to jest list do kościoła, który był zlokalizowany w Tesalonice. Kiedy patrzysz na list do Kolosan, to jest list, który był wysłany do Kolosów. I tak dalej, i tak dalej. Lokalny kościół jest Bożym pomysłem, aby wpływać na świat. Lokalny kościół jest Bożym pomysłem, aby wpływać na świat. Tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się, tam ja jestem między nimi. I trzecia bardzo ważna rzecz to są Boże ostrzeżenia względem nas. Głównie w Biblii, w Nowym Testamencie znajdujemy dwa fragmenty, które odnoszą się do funkcjonowania kościoła. To są głównie dwa fragmenty. Jest to fragment z listu do Rzymian z 12 rozdziału i fragment z pierwszego listu do Koryntian również z 12 rozdziału. Łatwo zapamiętać. Te dwa główne fragmenty regulują, jak ma wyglądać życie w Kościele. One pokazują piękno Kościoła, one też tworzą pewne bariery, one tworzą też pewne granice, w których mamy się poruszać i pokazują, jaka jest Boża wola odnośnie Bożych ludzi. I kiedy najpierw skupimy się na liście do Rzymian na 12 rozdziale, to musimy zrozumieć jedną rzecz. Aby normalnie funkcjonować w Kościele, który jest Bożym pomysłem, musisz mieć właściwe mniemanie o sobie. Właściwe mniemanie o sobie. 12 rozdział listu do Rzymian, 3 werset, Biblia mówi tak. Mówię bowiem każdemu z was, to mówi Paweł, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Paweł mówi, nie miejcie wyższego mniemania o sobie niż należy. Kto z was, oczywiście nie my, kto z was kiedyś spotkał człowieka, który miał wyższe mniemanie o sobie niż powinien? Kto z was zachował się w taki sposób, że przedstawiłeś siebie w krzywym mniemaniu o sobie? Okej, niektórzy naprawdę jesteście szczerzy. Niewłaściwe mniemanie o sobie może polegać na tym, że myślimy zbyt wiele o sobie albo myślimy zbyt mało o sobie. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, musisz zrozumieć jedną rzecz. Jesteś Bożym synem, jesteś Bożą córką, jesteś Bożą własnością i nie możesz o sobie myśleć w niewłaściwy sposób. Biblia mówi o tym, że drogo zostaliście kupieni. To, żebyś mógł się nawrócić, to, żebyś mógł poddać swoje życie Chrystusowi, sam Syn Boży umarł na krzyżu i przelał swoją krew, abyś ty mógł być odkupiony, abyś ty mógł być zbawiony, aby można tobie przebaczyć. A więc skoro Bóg widzi we mnie wartość, to ja nie mogę o sobie myśleć źle. Nie mogę, bardzo często my myślimy, że to jest takie pobożne. Ja nic nie potrafię, ja nic nie umiem. Nie, to nie jest prawda. Dlatego, że Biblia krzyczy o tym, że zostałeś powołany przez Pana Boga, to po pierwsze, zostałeś przez Niego zbawiony, a po trzecie zostałeś przez Niego obdarowany albo jednym darem, albo dwoma, albo pięcioma, albo dziesięcioma, albo dwudziestoma, ale Bóg każdemu z nas dał jakiś dar i On chce, abyśmy coś z tym zrobili. Z drugiej strony ta pyszna strona mniemania o sobie jest po prostu niemiła. To się nazywa pychą. To się nazywa pychą. I powiem wam, bardzo często w kontaktach z ludźmi to, co mnie najbardziej odrzuca, to, co mnie również odrzuca we mnie, kiedy zachowuję się pysznie względem kogoś, bo jestem w czymś lepszy albo mam czegoś więcej i patrzę na kogoś z góry. Bardziej to odczuwam i bardziej mam większą refleksję, kiedy ktoś względem mnie zachowuje się w taki sposób, kiedy obiektywnie rzecz biorąc, powiedzmy, że jestem lepszy w tej dziedzinie, a ktoś przedstawia siebie, że jest fantastyczny, najlepszy i prawi ci kazania, jak powinieneś żyć, jak to powinno wyglądać i tak dalej. To jest niewłaściwe mniemanie o sobie. Niewłaściwe mniemanie o sobie. Żeby mieć właściwe mniemanie o sobie, potrzebujesz codziennej relacji z Jezusem Chrystusem. Potrzebujesz relacji z Jego Słowem i przychodzenia do Boga w taki sposób, Boże, badaj moje serce. Badaj moje serce. Sprawdź moje serce. Zobacz, co jest w moim sercu. Jeśli nie mamy takiej samorefleksji przed Bogiem, to możesz ciągle i ciągle mieć albo zbyt złe mniemanie o sobie, albo zbyt wysokie mniemanie o sobie. Ciekawe jest to, że niedowartościowanie w życiu człowieka powoduje i pychę, a z drugiej strony powoduje zbyt negatywne myślenie na swój temat. Właściwe postrzeganie siebie, właściwe mniemanie o sobie pochodzi z twojej relacji z Bogiem. To jest pierwsza rzecz, o której mówi Paweł. Druga rzecz, musisz właściwie rozumieć siebie. Ten sam rozdział, ten sam werset, tylko jakby druga część tego wersetu. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Każdy z nas ma wytyczoną przez Boga miarę wiary i Bóg nie daje ci czegoś, abyś po pierwsze, abyś to, nie wiem, zakopał pod ziemią, abyś nic z tym nie zrobił, ale po drugie ta miara wiary, która jest tobie dana, jest to ci wystarczy, abyś wypełnił całą Bożą wolę, którą Bóg ma dla twojego życia. Rozumienie siebie polega na tym, że próbujesz obiektywnie patrzeć na świat. Wiecie, jak można obiektywnie patrzeć na świat? Spytaj 5 znajomych, co oni myślą o tobie. Spytaj 5 znajomych, co oni myślą o tobie. Jeśli naprawdę to są twoi przyjaciele, to powiedzą ci prawdę. Bo być może jest tak, że twoje myślenie na swój temat jest nierozsądne. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że ja teraz mówię: Kuba, czy mógłbyś mi podać gitarę? Bo zaśpiewam dla was utwór, który napisałem. Bo ja tak czułem w tym tygodniu, że Bóg daje mi nowe talenty. Absurd. Po prostu źle się czułem. Rozsądnie podchodzić do siebie to jest również czerpać z opinii innych ludzi. Amen? Trzecia rzecz jest taka, o której bardzo często zapominamy. To jest właściwa postawa względem innych w Kościele. List do Rzymian, 12 rozdział, 16 werset. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością, nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne, nie uważajcie sami siebie za mądrych. To jest jak miecz obosieczny, to siecze po prostu nasze serca. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością, nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Jest taka jedna zapomniana już cecha w chrześcijaństwie, która nazywa się pokorą. Andrew Murray napisał taką książkę Pokora klejnot świętych. Książka, która miała bardzo pokorną okładkę. Taka papierowa okładka. Książka wydawała się być z zewnątrz absolutnie niczym, ale kiedy zaczynałeś ją czytać, to każde zdanie dotykało pychy w twoim życiu. Pokora względem innych jest kluczowa, aby jakakolwiek społeczność ludzi funkcjonowała w normalny sposób. Po pierwsze, miej właściwe mniemanie, po drugie, miej właściwe zrozumienie siebie, miej obiektywne zrozumienie siebie i po trzecie, miej właściwą postawę względem innych. Ty i ja zostaliśmy obdarowani przez Boga wieloma darami. Być może jednym, dwoma, pięcioma, nie wiem ile ich masz. Jakkolwiek każde obdarowanie, które Bóg daje człowiekowi, próbuje przejąć kontrolę absolutnie nad wszystkim. Przykład. Wyobraź sobie, że twoje serce jest złamane, aby pomagać bezdomnym ludziom. Czy to jest złe? Absolutnie nie. Bóg cię obdarowuje, Bóg daje ci dar miłosierdzia, Bóg daje ci dar niesienia pomocy i chcesz pomagać innym ludziom. To jest absolutnie dobre. I przychodzisz do kogoś, kto jest jednym z przywódców w kościele i mówisz: to jest niewłaściwe, powinniśmy teraz wszystko, całe pieniądze, które mamy, wszystko poświęcić temu, aby służyć bezdomnym. Czy to jest złe, co on mówi? Pomaganie bezdomnym jest dobre. Ale z drugiej strony Kościół to nie jest tylko pomaganie bezdomnym. Kościół to jest również pomaganie innym, zwyczajnym ludziom, którzy nie mają pojęcia. To są ludzie, którzy każdego dnia chodzą do pracy. To są ludzie, którzy prowadzą normalne życie i nie mają świadomości, że Jezus Chrystus jest ciągle taki sam. Każde obdarowanie ma to do siebie, że robi z siebie najważniejsze. Musimy pokornie podejść do tematu. Amen? Musimy pokornie podejść do tematu. A więc jakie są Boże zasady w Jego Kościele? Przechodzimy do pierwszego listu do Koryntian, do 12 rozdziału, werset 11. Paweł mówi tak. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jest jeden człowiek, lecz wiele. A gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? A jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jest jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które wydają się być słabsze, te, które wydają się być niewidoczne, są o wiele bardziej potrzebne. Kto z was rano dzisiaj pił kawę? Okej? Wiecie, dlaczego piliście kawę? Bo ktoś wam ją zrobił. A mówię o kościele. Mówię w kościele. Kto w kościele pił kawę? Okej? Kto z was zauważył, że tu jest posprzątane? Ja nie widziałem jeszcze chrześcijanina, który przychodzi do kościoła, mówię, kto jest fantastycznie posprzątany. Kto sprzątał, bo chciałbym pogratulować tej osobie. Nie. W kościele widoczna jest scena. Ale niewidoczne jest to, co się dzieje poza sceną. Kto jest ważniejszy? Otóż nikt. Dlatego, że kościół został fantastycznie porównany przez Pawła do ciała Chrystusa, gdzie każdy z nas reprezentuje inną część ciała. To jest potężna mądrość, która z tego wypływa i chciałbym wam pokazać, abyście sobie w głowie zanotowali pewne rzeczy, bądź na papierze. Po pierwsze, na podstawie tego fragmentu Bóg daje, jak chce, dary swoim dzieciom. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 11 werset. Cały czas będziemy w tym liście. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Bóg daje dary tak, jak On chce. To był Boży wybór, że jesteś ręką, to był Boży wybór, że jesteś okiem, to był Boży wybór, że jesteś nogą, to był Boży wybór, że jesteś kolanem, szyją, uchem, to był Boży wybór. To był Boży wybór. To był Boży wybór, że jesteś wątrobą, żołądkiem, płucem. To był Boży wybór. Wyobrażasz sobie życie bez wątroby, bez płuca, bez nerki? Wyobrażasz to sobie? Absolutnie nie. W większości tych przypadków to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Tych części naszego ciała w ogóle nie widać. I Paweł mówi, że każdy z nas otrzymał jakiś dar od Boga, ale to była jego decyzja, co masz dostać. Jeśli będziesz miał właściwe zrozumienie siebie, jeśli będziesz miał właściwe mniemanie o sobie w relacji z Bogiem, to daje niesamowitą wolność, jeśli w końcu dojdziesz do takiego miejsca. Panie Boże, jestem dobry w tym, ale jestem beznadziejny w tym. To jest moje powołanie, ale to nie, to jest moje powołanie, a to nie jest moje powołanie. Apostoł Paweł powiedział jedną rzecz. Nie powołał mnie Bóg, abym chrzcił. Czy chrzczenie ludzi jest złe? Absolutnie nie. To jest niesamowita rzecz, że możesz towarzyszyć w tym, że ludzie podejmują decyzję, że chcą pójść za Chrystusem. Że wchodzą w przymierze z Bogiem. To jest dobre, ale Paweł mówi, to nie jest dla mnie. Ja nie zostałem do tego powołany. Apostoł Paweł był powołany zupełnie do innych rzeczy. Ty i ja jesteśmy powołani do czegoś, o czym Bóg sam zadecydował. Jeśli zrozumiesz swoją funkcję, jeśli zrozumiesz swoją rolę, jeśli będziesz miał właściwe mniemanie o sobie, właściwe zrozumienie siebie, to staniesz się niesamowitym bogactwem. Będzie ci łatwo zachęcać nogę, że ona tak szybko biegnie. Będzie ci łatwo gratulować oku, że ono tak dobrze widzi. Problem pojawia się wtedy, kiedy twoje mniemanie jest niewłaściwe, kiedy twoje rozumienie o sobie jest niewłaściwe i kiedy rywalizujesz. Wyobrażasz sobie, że ta ręka teraz rywalizuje z lewą ręką? Albo prawa noga rywalizuje z lewą nogą? Albo prawe oko rywalizuje z lewym okiem? To się nazywa zes. Po drugie, Bóg uczynił nas jednym ciałem. List do Rzymian, list do Koryntian, 12 rozdział, 12 werset. Rzecz ma się tak, jak z ciałem, mówi Paweł. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że jest ich wiele, stanowią jedno ciało, podobnie z Chrystusem. Kochani, Kościół to jest zlepek ludzi, który nie spotkałby się w innym celu, jak tylko dla sprawy Chrystusa. Wielu z nas nie chciało mieć ze sobą żadnej relacji, gdyby nie łączył nas Chrystus. Biblia mówi, jest wiele części w Kościele, jest wiele części w Kościele, ale z drugiej strony musimy zrozumieć, że jesteśmy jedno. Że jesteśmy jedno. I kiedy każdy z nas robi to, co Bóg dla niego przeznaczył, to ciało będzie silne, to ciało będzie rosnąć, to ciało będzie szło do przodu, bo Bóg błogosławi wszystko, co jest zdrowe. Bóg błogosławi i rozmnaża wszystko, co jest zdrowe. Kolejna rzecz, Bóg uczynił nas jednym ciałem składającym się z wielu części. To jest ważna prawda. To, że ja mam mikrofon, to, że mnie widać, nie oznacza, że jestem wyżej, że jestem kimś lepszym niż osoba, która poda ci kawę po nabożeństwie. Mamy różną funkcję. Mamy różną funkcję. Mamy różne powołanie. Mamy różne obdarowanie. Mamy różne zrozumienie siebie i mamy różne mniemanie o sobie. Ale nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. Problem pojawia się wtedy, kochani, kiedy noga próbuje śpiewać. Problem pojawia się wtedy, kiedy oko próbuje słyszeć. Problem pojawia się wtedy, kiedy wątroba próbuje pompować krew, aby podtrzymywać życie. Problem pojawia się wtedy, kiedy serce próbuje trawić. Problem pojawia się wtedy, kiedy kolano próbuje podawać komuś herbatę. Wtedy się pojawia problem. Wtedy mamy cyrk Monty Pythona. Jak nie widziałeś cyrku Monty Pythona, zachęcam na YouTubie, wpisz sobie cyrk Monty Pythona. To jest po prostu, to co widzieliśmy, ten filmik, to jest naprawdę świadomie dopuszczony chaos, on jest zorganizowany, on się organizuje. Natomiast cyrk Monty Pythona to jest po prostu jeden wielki cyrk. Po czwarte, Bóg uczynił nas różnorodnymi i użytecznymi. 14 werset 12 rozdziału. A ciało to nie jest jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdy wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. To jest piękno Kościoła. To jest piękno Kościoła, że jesteśmy różnorodni, że nie jesteśmy tacy sami, że mamy zupełnie inny styl, że każdy z nas ma zupełnie inny styl. Wiecie, to jest, kiedy zaczynasz coś robić dla Boga, próbujesz naśladować tych, którzy już są 10 lat przed tobą. To jest śmieszne, może to nie jest śmieszne, to jest normalne. Jak słyszysz niektórych ludzi, którzy są, powiedzmy, młodsi ode mnie i oni, głosząc kazania, nagle próbują być kimś, kogo widzieli na YouTubie, mają zrozumienie języka angielskiego, a więc sobie słuchają tych kazań i później wchodzą za kazalnicę, wchodzą i biorą mikrofon i zachowują się dokładnie tak samo, jak ten człowiek, którego widzieli na YouTubie. To jest bez sensu. Bóg nas uczynił różnorodnymi. Bóg nas uczynił wyjątkowymi. Doceniaj tą wyjątkowość, którą Bóg ci dał. Wiecie, ja w tym tygodniu bardzo mocno jakby oglądałem filmiki na YouTubie na temat apologetyki. Apologetyka to jest po prostu nauka na temat obrony wiary. I tam są naprawdę inteligentni ludzie, którzy przemawiają, którzy toczą debaty z ludźmi typu na przykład profesor Richard Dawkins, który napisał Bóg urojony. To są naprawdę skomplikowane debaty i pomimo mojej znajomości języka angielskiego mówię, Boże, ale o czym oni mówią? To są trudne terminy, jak sobie sprawdzę w słowniku, to dalej nie wiem, o co chodzi. I w tym wszystkim powiem wam, kiedy patrzysz na tych ludzi, to oni są z innej planety. A z drugiej strony oni są częścią ciała Chrystusa, ta część Chrystusa jest niesamowicie potrzebna, szczególnie w naszym postmodernistycznym świecie, w którym my żyjemy. Jeśli ja próbowałbym być jednym z tych apologetów, to zakręciłbym się w połowie mojej przemowy i nie wiedziałbym sam, dokąd zmierzam. Najlepsza moja wersja to jest wtedy, kiedy ja jestem sobą i w tym, co Bóg mi dał. To, co Bóg mi daje, dary, które Bóg mi daje, dary, które daje tobie Bóg, Bóg chce to oczyścić w twoim życiu i używać dla korzyści innych. Jesteś stworzony dla korzyści innych. Kolejna rzecz, Bóg czyni nas współzależnymi. Popatrzcie. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopom, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Chciałbym, żeby wstali ludzie, którzy sprzątali tutaj wczoraj. Nie bój się wstać. Wstań, jeśli sprzątałeś tutaj wczoraj. No, wiedziałem, że to kilka kobiet ogarnęło to w taki sposób. Nie ma ani jednego faceta, co też jest zrozumiałe. Stójcie. Kto ustawiał dzisiaj krzesła? Wstań. Okej. Kto prowadził dzisiaj uwielbienie? Wstań. To grał. Kto sprawił, że nam się tu wszystko świeciło w różnej częstotliwości i że mamy prezentację? Ta cała czwórka, odłóżcie telefony na chwilę i wstańcie. Okej. No i zobaczcie. Jeszcze za chwilę na dole będą ludzie, którzy będą podawać ci kawę. Nie mamy ludzi, którzy teraz są za murami, tutaj za ścianą, którzy zajmują się naszymi dziećmi. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale potrzebne jest wiele ciała Chrystusa, aby ogarnąć ten niedzielny poranek. Aby ogarnąć ten poranek. Każdy z nas jest, kochani, potrzebny. A jeszcze mieliśmy ludzi, którzy witają. Jakbyś Adam wstał z Kamilą. Nie wstydź się, miej właściwe mniemanie o sobie. Oni jeszcze witali ludzi. Wiecie, kiedy patrzysz na to wszystko, my mówimy tylko o jednym nabożeństwie. Aha, przepraszam, jeszcze ludzie, którzy się modlili przed nabożeństwem. No wstańcie. Okej? To są ludzie, którzy modlili się o to nabożeństwo. I to jest grupa ludzi, która postanowiła, która się doskonale z tym czuje, aby zrobić wszystko, abyś ty mógł tutaj przyjść i korzystać z tego, co Bóg tutaj przygotował. A więc jesteśmy współzależni, kochani, od siebie. Możecie już usiąść, dziękuję wam bardzo. Jesteśmy współzależni od siebie. Nikt z nas nie może powiedzieć, nie potrzebuję ciebie. Nikt z nas nie może powiedzieć, wiesz, ty już jesteś niepotrzebny. Każdy z nas w tym kościele jest potrzebny. To nie jest przypadek, że się znalazłeś w tym miejscu. To nie jest przypadek, że Bóg umieścił cię w tym miejscu, ponieważ Bóg ma przeznaczenie dla ciebie. Bóg ma przeznaczenie dla ciebie w tym miejscu. Kolejna rzecz. Bóg czyni nas współodpowiedzialnymi względem siebie. 26 werset. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. Czyli prawdziwy test na zdrowie twojego serca. Łatwiej się nam cieszyć z innymi, czy łatwiej płakać z innymi? Jasne, że łatwiej jest płakać. Bo jeśli ty płaczesz z innymi, to znaczy, że ty masz lepiej niż oni i się litujesz nad nimi. Ale jeśli inni są dalej niż ty, są promowani przez Boga bardziej niż ty, trudno się z tym cieszyć. Wyobraźcie sobie, kiedy jedna osoba z nas tutaj wygrywa w totolotka. Jakże wszystko by się zmieniło w życiu tej osoby. Jakże wszystko by się zmieniło w życiu tej osoby. Cieszyłbyś się razem z nią do momentu, gdyby ci powiedziała, nie mam dla ciebie pieniędzy. Kochani, trudno jest się cieszyć z tymi, którym idzie lepiej niż tobie. Łatwiej jest płakać. Natomiast Paweł mówi tak, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Mnie powinno przejmować, jeśli w twoim życiu dzieje się źle. Mnie powinno obchodzić, jeśli ty przechodzisz jakieś dramaty. Mnie to powinno obchodzić. Mnie to powinno interesować. Ja nie jestem człowiekiem, który przychodzi do Kościoła, ale ja jestem Kościołem Jezusa Chrystusa. To zmienia całkowicie postać rzeczy. Ja nie jestem człowiekiem, który się tu pojawia w niedzielę, bo nie ma co robić w niedzielę rano. Jestem człowiekiem, który ma silne zrozumienie, że jestem częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa i Bogu upodobało się, aby przez swój lokalny Kościół zmieniać rzeczywistość. Nie tylko w tym mieście, ale również poza tym miastem. I ostatnia rzecz jest taka. Bóg pragnie harmonii wśród nas. Paweł mówi, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Bóg szuka harmonii. Za chwilę wam pokażę pewien filmik, który przedstawia doskonałą harmonię, który przedstawia ludzi, którzy dokładnie wiedzą, co mają robić, który pokazuje ludzi, gdzie oni wiedzą, co mają zrobić i nie są wcale lepsi ani gorsi od tych obok nich, bo obok nich oni mają swoją rolę do wykonania. Harmonia to jest moment, kiedy ty rozumiesz, do czego Bóg cię powołał, ty rozumiesz, dlaczego Bóg powołał drugą osobę, ty to akceptujesz, a nie walczysz z tym. Amen? Jesteście gotowi, aby obejrzeć doskonałą harmonię? Ta harmonia liczy około 100 osób. To, co za chwilę zobaczycie, to jest harmonia, która liczy około 100 osób. Są też mniejsze reprezentacje harmonii, które liczą po 50 osób. I kiedy one tak razem, każdy robi swoje, to wychodzi piękna rzecz. To wychodzi piękna rzecz. Żeby być częścią tej harmonii, to trzeba wiele lat ćwiczyć i się uczyć, aby niczego nie zepsuć. I osoba po prawej stronie i lewej stronie jest tak samo istotna i ważna. Zapraszam. zanim zaśniecie, to skończymy. Wyślę wam linka. Dobra, obejrzycie sobie w domu. Jest gorąco, ludzie na dworze. Słowo, które określa harmonię, to jest greckie słowo symfoneo. I to greckie słowo symfoneo to jest słowo, które posłużyło, aby utworzyć symfonię. Może być orkiestra kameralna, która ma mniej niż 50 osób i może być orkiestra symfoniczna, która ma pomiędzy 50 a 100 osób. Nie wiem, kto z was był tak spostrzegawczy i zauważyliście, ile było ludzi grających na skrzypcach. No śmiało. Ile ludzi grało na wiolonczeli? 600? W setnej? To jest... 600? Ktoś powiedział 600? Nie? Pomyliło mi się. 6, tak? Nieważne. Ilu ludzi grało na flecie? Ile ludzi uderzało w bęben? I jeden był grał na talerzu. Kogo najbardziej było widać? Showtime, dyrygent, który wszystkim zarządzał, jak to ma wyglądać, aby nie było chaosu. Kochani, Kościół wygląda podobnie. Nie wiesz, ilu ludzi gra na skrzypcach. Nie wiesz, ilu ludzi gra na wiolonczeli. Nie wiesz, ilu ludzi bije w bęben. Widać dyrygenta, fakt. Ale po co dyrygent, jak nie ma orkiestry? I po co orkiestra, jak nie ma dyrygenta? To dyrygent ma całkowity ogląd tego, co się dzieje. On wie, co kto potrafi zagrać i czego nie potrafi zagrać. Teraz sobie myślisz w swojej głowie, no nieźle, Jagiełła zrobił z siebie dyrygenta. Dyrygentem jest Jezus Chrystus. To jest ten największy dyrygent. Jakże piękne rzeczy się tworzą, kiedy ludzie grają na instrumentach, które dał im Bóg, kiedy ludzie funkcjonują według zdolności, które dał im Bóg. I wiecie, co jest najgorsze na koncertach orkiestr? Publiczność, którą trzeba zachęcać. Publiczność, której trzeba mówić, która tylko ogląda i patrzy i wyłapuje błędy. Publiczność, która patrzy, a ten się pomylił, ten się źle ubrał, a ten... Nie bądź nigdy częścią publiczności. Bóg zaprasza cię do bycia w orkiestrze. Bóg zaprasza cię do bycia w orkiestrze. Często słyszę takie pytanie. Co trzeba zrobić u was w kościele, żeby się zapisać? Ja mówię, no wiesz co, jest spore czesne do zapłacenia. Trzeba zapłacić naprawdę kupę pieniędzy. Ale jak to? Ja mówię, no tak to. Nie masz takich pieniędzy, człowieku, żeby się tu zapisać. Nie masz takich pieniędzy. Ale jak to? Mówię, jest dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że nie masz takich pieniędzy, aby się tu zapisać, a dobra jest taka, że ktoś już za ciebie zapłacił. Dlatego, że bycie częścią Kościoła to nie jest wynik moich starań. To nie jest wynik moich uczynków. Bycie częścią Kościoła to jest położenie w ufności w tym, co zrobił dla mnie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus i Jego Kościół to są dwie nierozłączne części. Chrystus wyraża siebie na ziemi poprzez swój Kościół. Chrystus sam poprzez swego Ducha Świętego chce zamieszkać w twoim sercu. I Bóg nie szuka doskonałych ludzi, aby w nich zamieszkać. Bóg szuka ludzi, którzy są usprawiedliwieni. Bóg nie był w stanie zamieszkać w czymś, co jest brudne. Kapłani, kiedy wchodzili w Starym Testamencie, to jest przykład dla nas, kiedy wchodzili do świątyni, musieli być ubrani w lniane szaty, ponieważ nawet ludzki pot był obrzydliwością przed Bogiem. I teraz wyobraź sobie tą prawdę, że Duch Święty przychodzi, kiedy Ty mówisz: Boże, ja potrzebuję Ciebie, zamieszkaj w moim sercu. Ja przepraszam Cię za moje grzechy, zamieszkaj w moim sercu. To jest moment, kiedy ten, który zasiadał w świątyni Izraela, zaczyna mieszkać w Twoim sercu, zaczyna mieszkać w Twoim wnętrzu. Wiesz dlaczego może? Ponieważ wyznając swoje grzechy, pokutując ze swoich grzechów, stajesz się sprawiedliwy w Bożych oczach. Stajesz się sprawiedliwy w Bożych oczach. I to słowo sprawiedliwy to jest greckie słowo, które niesie za sobą takie znaczenie. Ten, który nigdy nie zgrzeszył. Bóg nie jest w stanie zamieszkać w czym jest odrobina. Odrobina ciemności, odrobina grzechu i niesprawiedliwości. Jezus Chrystus przez to, co zrobił na krzyżu, oczyścił Twoje serce i dlatego Jego Duch Święty może zamieszkać w Twoim sercu i Ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Moment, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie, to jest moment, kiedy dary, które dał Ci Bóg przed założeniem świata, powołanie, które Bóg Ci dał przed założeniem świata, zaczynają się aktywować w Twoim życiu i pragną tylko jednej rzeczy, aby być spożytkowane dla dobra innych. Kościół jest zgromadzeniem ludzi, którzy kiedyś powiedzieli: Boże, potrzebuję Ciebie. W tym momencie Jego Duch Święty zamieszkał w nas. W tym momencie wszystko, co On w nas włożył, nie stało już się naturalne, ale stało się ponadnaturalne. Możesz grać na gitarze i nie mieć nic wspólnego z Bogiem, możesz mieć olbrzymi talent, ale moment, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to, co naturalne, stało się ponadnaturalne. Możesz mieć fantastyczny dar od urodzenia, tak jak mój syn najmłodszy, możesz przemawiać i wzbudzać podziw, i wzbudzać śmiech, i dobrze się bawić, dobrze się czuć na scenie, ale moment, kiedy oddajesz życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie, to jest moment, kiedy to, co naturalne, przybiera formę ponadnaturalności. Moment, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie, to, co naturalne, zamienia się w ponadnaturalne. Widzisz, Bóg Ciebie potrzebuje. Bóg Ciebie potrzebuje. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu Bóg Ciebie potrzebuje. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu Bóg nie używa aniołów, aby prowadzić ten Kościół. Bóg używa zwykłych ludzi. Bóg używa zwykłych ludzi. Niedoskonałych ludzi, nieperfekcyjnych ludzi, ale sprawiedliwych w Jego oczach. Jeśli czujesz, że Bóg mówi do ciebie przez to kazanie, jeśli masz świadomość, że ty sam nie wystarczysz, potrzebujesz innych. Potrzebujesz innych. Szczególnie w trudnych momentach w swoim życiu potrzebujesz innych. Potrzebujesz innych, aby cię dopingowali, aby cię zachęcali. Tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale 25 wersecie: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, ale zachęcajcie się nawzajem. Zachęcajcie się nawzajem do dobrych uczynków. Kiedy ja przychodzę w niedzielę tutaj na nabożeństwo, jestem zachęcony. Kim jestem zachęcony? Sobą? Nie, jestem zachęcony tym, że mogliśmy spędzić razem czas. Jestem zachęcony tym, że już we wtorek jedna część tego kościoła, która rozpoczęła tańczyć, dołączyli się inni ludzie, którzy zaczęli z nią tańczyć. I w każdy wtorek w tym kościele zgromadza się kilkanaście matek, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, które przychodzą ze swoimi maluchami, ze swoimi malutkimi dziećmi do kawiarni i spędzają z nimi czas, dlatego że jedna osoba zaczęła tańczyć. Jedna osoba nie zaczęła tańczyć po to, aby tańczyć sama do końca życia, ale zaczęła tańczyć po to, aby inni się dołączali do pewnych rzeczy. Rok temu robiliśmy Pomaluj Świat. Kochani, to jest nic innego, jak to, że ktoś zaczął tańczyć i inne osoby też zaczęły tańczyć. I kolejne zaczęły tańczyć. I kiedy zaczęliśmy tańczyć, zaczęliśmy mieć niesamowity wpływ na ludzi, których na to nie stać. Mój Filip wychodzi, który był 10 dni czy 9 dni na obozie Royal Rangers. Wiecie, on tym ciągle żyje. Dlatego, że Krzysiu Cisiński zaczął tańczyć. Kiedy on zaczął tańczyć, również, to jest dokładnie adekwatne do tego tańca. Ten pierwszy tańczył normalnie, ale ten drugi tańczył już nienormalnie. On był bardziej podekscytowany niż ten pierwszy. I tak jest w przypadku Royal Rangers. Bo kiedy Krzysiu zaczął tańczyć, to Zbigniew Sułkowski dołączył do niego. I taniec Zbyszka Sułkowskiego jest naprawdę dziwny. I zaczynają inni tańczyć. Co 2 tygodnie w tym miejscu, ciągle w te wakacje, jest kontrast, bo Mateusz zaczął tańczyć. Kiedy on zaczął tańczyć, to inni zaczęli tańczyć i nagle okazało się w naszym domu, że my wszyscy powinniśmy tańczyć w kontrastową nutę. W Praszce zaczął Adam z Kamilą tańczyć. I kiedy oni zaczęli tańczyć, inni również zaczęli tańczyć. Niektórzy dziwnie wyglądają, ale tańczą. Jak to jest możliwe, żeby pojechać w podróż poślubną na festiwal Woodstock? Ja to widzę na filmach, jestem przerażony. Bo ktoś zaczął tańczyć. Albo tańczysz z kimś, albo jeszcze tańczysz sam. Ale nie bądź jak ja na weselach, nie siedź za stołem i nie obserwuj tych, którzy tańczą. Wiecie, ile mam problemów przez to, że ja nie tańczę na weselach? Wiecie, ile mamy cichych tygodni później? Panie Jezu, jeśli możesz, to powstań ze mną. Panie Jezu, my potrzebujemy Ciebie, Święty Królu. Potrzebujemy, Jezu, Twojej łaski. Potrzebujemy, Jezu, właściwego zrozumienia siebie, właściwego mniemania o sobie, ale nie chcemy być ludźmi, Panie, którzy tylko obserwują. Chcemy być ludźmi, Duchu Święty, którzy tańczą. Chcemy być ludźmi, którzy tańczą. Chcemy być ludźmi, którzy razem z Tobą, Duchu Święty, tworzą coś pięknego. Chcemy funkcjonować w naszym obdarowaniu, chcemy funkcjonować w tym, co nam dałeś, aby stać się tak niesamowitym błogosławieństwem dla innych ludzi. Panie, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Panie, potrzebujemy Twojej łaski. Panie, potrzebujemy Twojego błogosławieństwa. Panie, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Niech przyjdzie, Jezu, Twoja łaska. Panie, ja modlę się, abyś Ty mówił do nas. Abyś Ty zachęcał nas do tego, Boże, abyśmy stali się niesamowicie użyteczni w Twoim Kościele. Abyśmy stali się błogosławieństwem dla innych. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest, którą tutaj powołałeś. I to nie jest przypadek. Niech będzie, Jezu, uwielbione Twoje imię, niech będzie wywyższone Twoje święte imię. Amen. Chciałem pomodlić się o jeszcze jedną grupę ludzi. Żeby być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, musisz należeć do Jezusa Chrystusa. I bez względu na to, co działo się w Twoim życiu, na to, co dzieje się w Twoim życiu, Jezus Chrystus umarł za Ciebie, On umarł zamiast Ciebie. Jeśli tylko przyjdziesz do Jezusa, jeśli Go poprosisz, aby On oczyścił Twoje życie, aby On zamieszkał w Twoim sercu, to się stanie. I to jest moment, kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, to jest moment, kiedy stajesz się Bożym synem, to jest moment, kiedy stajesz się Bożą własnością, kiedy poddajesz Mu swoje życie. Jeśli chcesz być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, tego widzialnego i tego niewidzialnego, to pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to jest poddać swoje życie Jezusowi. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, On rozumie Twoją przeszłość, On rozumie Twój ból i tylko On jest w stanie przemienić Twoje życie. Nie ja, nie ten Kościół, ale żywy Jezus Chrystus, który jest ciągle taki sam. Jeśli chciałbyś oddać życie Jezusowi Chrystusowi, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i pragnę poddać moje życie Tobie. Jezu, oczyś mnie z grzechów. Oczyś mnie z wszelkiej ciemności. Oczyś mnie z wszelkich nałogów. Uwolnij mnie, Panie Jezu. I moje życie, Jezu, należy do Ciebie. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.